Gość Radia Merkury.
Jednym z najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich pomników jest z całą pewnością pomnik Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach. Znamy go, podziwiamy, ale nie wiemy, że jest tak zwany wątek poznański związany z tym pomnikiem i dzisiaj mam nadzieję, że nasz gość, pan Tadeusz Grabski z Muzeum Narodowego w Poznaniu, rozświetli nam tę niewiedzę. Panie Tadeuszu, jak to się zaczęło? Wiemy tylko, że w 1909 roku zwyciężył w konkursie projekt wspaniałego artysty
Wacława Szymanowskiego.
On był poznaniakiem?
Nie, on był warszawiakiem, ale później przeniósł się do Krakowa i tam w Krakowie miał swoją pracownię. Historia tworzenia pomnika w Łazienkach wiąże się z inicjatywą już Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Już w 1876 roku postanowiono wybudować Chopinowi pomnik w Warszawie. Niestety sytuacja po powstaniu styczniowym była niekorzystna.
Przecież były zabory.
Tak, były zabory i niestety władze carskie w ogóle nie chciały nawet mówić na ten temat. Tym niemniej nie zaprzestano starań ze strony polskiej, żeby taki pomnik powstał. Już w 1882 roku powstała rzeźba w kościele Świętego Krzyża w Warszawie przy sercu, bo przypomnę, że siostra Chopina przywiozła potajemnie serce Chopina do Polski i zostało ono umieszczone właśnie w kościele Świętego Krzyża. I w 1882 roku udało się stworzyć pierwszą rzeźbę, pierwszy pomnik, ale w samym kościele, Dłuta Leona Marconiego. Natomiast dalsza sytuacja, jeśli chodzi o pomnik, miała miejsce w 1901 roku, kiedy to na wielkim koncercie w Petersburgu prima donna dworskiego teatru carskiego w Petersburgu Adelaida ze Skomskich, Denheim, Szczawnicka, Brochocka, która miała pseudonim artystyczny Bolska, po pięknie odśpiewanym koncercie została zaproszona do loży cara Mikołaja I. Wzruszony car zapytał się, czym może się odwdzięczyć. Wówczas
padła propozycja, tak?
Tak, ona powiedziała, że prosi cara, żeby zgodził się na postawienie Chopinowi pomnika w Warszawie. Car wówczas wzruszony powiedział, że tak. I zgodził się na to, żeby oczywiście postawić ten pomnik.
Nie wycofał się potem?
Nie wycofał się. Oczywiście bardziej szkodzili tutaj urzędnicy carscy i nawet później właśnie w wyniku tego konkursu nawet prasa warszawska była przeciwna projektowi Szymanowskiego. Ale wówczas Polacy, widząc, że jest zgoda carska, powiedzieli, że jak żelazo gorące, to trzeba je kuć. I w tym momencie rozpoczęła się trwająca ćwierć wieku epopeja walki o postawienie pomnika. Utworzony w 1901 roku Komitet Budowy Pomnika Chopina z hrabią Denheim Szczawińskim na czele i z hrabią Maurycym Zamońskim przystąpił od razu do działalności. I również został pośrednio powiadomiony o tym Szymanowski. Szymanowski był wielkim artystą, wielkim rzeźbiarzem. Przypomnę, że studiował między innymi w Paryżu pod kierunkiem de la Champa. Również w Paryżu studiował w szkole Beaux-Arts pod kierunkiem Godebskiego, Cypriana Godebskiego.
Czyli wielcy także mistrzowie.
Wielki mistrz, tak. On się uczył właśnie tych wielkich mistrzów. I on już niejako prawie można powiedzieć z mlekiem matki wysał te polskie pierwiastki, prawda? I muzyka Chopina była obecna w domu Szymanowskich również, ponieważ jego żona uczyła się u Działyńskiej, która z kolei była uczennicą Chopina.
No, czyli bardzo takie nawet ścisłe związki.
Nuty, które były przechowywane w domu ze znaczkami Chopina, były traktowane jak relikwie. Czyli w jaki sposób Szymanowski żył już tym tematem. I już w 1904 roku stworzył pierwszą kopię pomnika Chopina. Ta pierwsza jeszcze była gipsowa i w czasie, kiedy tworzył właśnie, bo on potem wyprowadził się z Paryża do Boulogne-sur-Seine i tam miał swoją pracownię i tam właśnie też przyjechał wiceprezes Komitetu Budowy Pomnika Maurycy Zamoyski z Szembekiem i zobaczyli właśnie ten projekt pomnika i przyklasnęli, że to jest ten pomnik, który by chcieli widzieć właśnie w Warszawie. Natomiast co do dalszych losów, wiemy, że już w samej Warszawie podjęto inne decyzje, że jednak ma być przeprowadzony konkurs. I ten konkurs ma rozstrzygnąć o tym, jaki projekt zostanie przyjęty.
Wiadomo, ile się zgłosiło.
Ogłoszony w 1908 roku konkurs przyniósł niesamowity plon, ponieważ zgłosili się prawie wszyscy rzeźbiarze polscy. Muszę tu zaznaczyć, że udział artystów ograniczono tylko do polskich rzeźbiarzy. I to tak postanowiły władze carskie. Również nie wolno było zbierać do 1905 roku prowadzić publicznej akcji zbiórki pieniędzy na pomnik, prawda? Także dopiero po 1905 roku, kiedy po rewolucji właśnie ta carska cenzura
troszeczkę jakby
zelżała, wówczas można było prowadzić te akcje również związane z konkursem. I tutaj, tak jak powrócę do sprawy tego samego konkursu, przewidziano również nawet środki finansowe na nagrody. Była pierwsza, druga nagroda. Pierwsza nagroda wynosiła 2000 rubli, druga 1500 rubli i trzecia 1000 rubli.
Kto wykładał z kasy?
To właśnie wykładał Komitet Budowy tego pomnika. To właśnie było całe przedsięwzięcie tutaj z tej strony, ponieważ po 1905 roku rozwinięto szeroką akcję. Wydawano różnego rodzaju znaczki, bilety, zwracano się do zamożnych osób.
Czyli takie pospolite ruszenie narodowe.
Nawet próbowano obłożyć mieszkańców Warszawy, takim jeśli chodzi o mieszkania, żeby jakiś procent, nawet 5% proponowano, żeby wprowadzić takiego obciążenia na rzecz tego pomnika. Ale to się nie udało, bo oczywiście władze carskie, mimo zgody cara, tu na miejscu robiły swoje, prawda? Umiejętnie torpedując tą polską inicjatywę. Sam konkurs, który został rozstrzygnięty, bo koniec zgłaszania prac miał miejsce 15 maja 1909, natomiast 18 maja 1909 roku zebrało się międzynarodowe gremium, ponieważ zostali zaproszeni nawet dwaj wybitni francuscy rzeźbiarze.
Czyli taki rodzaj jury, tak? Międzynarodowego.
Tak, międzynarodowe jury. Między innymi tutaj był w tym jury zaproszony Baudelaire i również znakomity rzeźbiarz włoski Hector Ferrari, prezes Królewskiego Towarzystwa Artystycznego w Rzymie. Także to było
na dużą skalę
przedsięwzięcie. Także z polskiej strony również najwybitniejsi artyści uczestniczyli z malarzami, bo tutaj był również Kotarbiński w to włączony. Także możemy powiedzieć, że To spotkało się z ogólnonarodowym odzewem, bo również i poznańskie brało udział, o czym powiemy
za chwilę.
Za chwilę. Także rozstrzygnięcie samego konkursu odbyło się bez problemów, ponieważ jury jednogłośnie ogłosiło zwycięzcą Wacława Szymanowskiego z tym właśnie pięknym projektem, który w ogólnym zarysie został w Warszawie zrealizowany.
Czy mamy ślady, jak ten projekt wyglądał?
Tak,
czy
tak,
on już
tak,
w jakim sensie przypomina to?
Ślady, ponieważ na bieżąco prasa warszawska się bardzo tym interesowała. Tygodnik Ilustrowany, możemy powiedzieć, że codziennie składał sprawozdania.
Z postępów
prac, tak. I mamy oczywiście również fotografię, jak pierwotnie wyglądał właśnie ten pomnik. Tu widzimy właśnie...
W zasadzie jest podobny.
Podobny, tak.
Prawda,
tak.
Jest ta sadzawka, jest cokół wysoki, jest wieżba, jest Fryderyk patrzący w drugą stronę.
Z tym, że są po bokach te dwie żaby, prawda? Duże żaby, z których potem prasa warszawska...
A skąd te żaby się tam wzięły?
Przeciwna, to znaczy Szymanowski chciał ten nastrój natury pełnej wprowadzić, prawda? Ta wieżba, ta sadzawka i te żaby kumkające, bo Chopin bardzo uwielbiał, jak pisał w listach do swojej rodziny, ten sentyment polski mu pozostał na całe życie.
Czy od razu był taki projekt, że ten pomnik ma stanąć w Łazienkach Warszawskich?
Nie. Pierwotnie oczywiście szukano różnych lokalizacji. W okresie zaborów planowano wybudować pomnik na Placu Wareckim. Natomiast już po wojnie ta lokalizacja się zmieniła.
No i co z tymi żabami?
No i tutaj dochodzimy do znowu tej polskiej sytuacji, prawda? Że jednym się to podoba, drugim nie. No i nie przyjmuje się racji Międzynarodowego Sądu Jury, które kierowało się głównie sprawami artystycznymi. Prasa warszawska z gońcem na czele rozpętała wręcz zabójczą krytykę pomnika projektu Szymanowskiego.
Wacława ciągle mówimy, prawda?
Tak jest, tak jest. Nie Karola. I tutaj doszło do tego, że musiały wypowiedzieć się też autorytety artystyczne. Między innymi w rok później, w 1910 roku, w takim specjalnym liście do Komitetu Budowy wypowiedział się Jacek Malczewski, wypowiedział się Wlastimil Hoffman i inni artyści, którzy podkreślili bezsporne walory tego właśnie pomnika, jego artystyczną wizję, która w jakiś sposób zawierała to, o co artystom chodziło, prawda, żeby wyrazić wielkość, geniusz Chopina. Ale jeszcze wrócę może na krótko do sprawy rozstrzygnięcia tego konkursu, bo to jest istotne, ponieważ drugą nagrodę wygrał nasz poznański rzeźbiarz, wielki rzeźbiarz Władysław Marcinkowski. Szedł prawie, możemy powiedzieć, łeb w łeb z projektem i był podobny ten projekt. Proszę właśnie zwrócić uwagę, że jest to rozwiązanie podobne. Również jest to siedzący Chopin.
Rzeczywiście, tylko nie ma sadzawki.
Nie ma sadzawki. Zawki jest odwrotnie, tak, aby te fale muzyki się rozchodziły i są dwie muzy, prawda?
Żaby zamiast żab to są muzy. Tak.
Są te muzy.
Też piękne. Takie troszeczkę jak pomnik Lincolna w Stanach Zjednoczonych.
I dodam właśnie, że nasi poznańscy rzeźbiarze, najwięksi, bo i Marcin Rożek też się interesował Chopinem. Marcinkowski stworzył kilka dzieł związanych z Chopinem. Także jest to wielkie zainteresowanie wynikające tu z naszej ciągotki do tej ogólnopolskiej najlepszej kultury. Thank you.
Jak się teraz stało, że ten projekt Szymanowskiego trafił do Poznania? Jakie losy, że tak powiem, czekały ten projekt?
To znaczy, bym tu musiał powiedzieć w ten sposób, że projekt ten po tej burzliwej dyskusji, która miała miejsce w prasie warszawskiej, w sumie został zatwierdzony przez Carską Akademię Sztuk Pięknych, ponieważ tak jak założono w projekcie, że ostateczną zgodę wyraża właśnie ta Akademia Sztuk Pięknych w Petersburgu. I tak się stało, że również Szymanowski nie zaprzestał swoich działań, bym powiedział, dyplomatycznych, ponieważ wiedział, że kręgi mu przeciwne działają też w Petersburgu i tutaj poprosił jednego z posłów do Dumy, żeby interweniował u samej pani prezes Carskiej Akademii Sztuk Pięknej, arcyksiężnej Marii Pawłownej, która była ciotką cara Mikołaja II.
To już na samej górze, tak, że tak powiem.
Tak, tam się decydowały na samej górze, proszę sobie wyobrazić, sprawy naszego pomnika. I w wyniku właśnie pierwszej interwencji arcyksiężna powiedziała, że tak, że tu nie ma problemu, jest zachwycona projektem Szymanowskiego i nie będzie problemu. Jednak doszły wieści Szymanowskiego, jeszcze przebywającego w Petersburgu, że nie, że profesorowie tej akademii są przeciwni, prawda? I tym bardziej, że urzędnicy carscy mówili o szkodliwości tego pomnika dla sprawy rosyjskiej. Próbowano to przekuć na grunt polityczny, ale to się nie udało, ponieważ druga interwencja Szymanowskiego, tym razem za pośrednictwem naszego arystokraty Orłowskiego, spowodowała, że arcyksiężna poszła bezpośrednio już do cara Mikołaja, interweniowała u niego i on swoim podpisem od razu zatwierdził sprawę budowy pomnika. I jak się okazało, że już leżało na biurku cara pismo, które miało zakazać budowy pomnika. To znaczy, że car tylko czekał na opinię, prawda? Jeśli ciotka przyszła z tą pozytywną opinią i przekonała go,
była
załatwiona. Natomiast urzędnicy carscy byli temu przeciwni. Czyli aparat carski był przeciwny temu.
Ciągle podkładali nam kłody.
Tak, cały czas były podkładane kłody. I w wyniku właśnie podjętych działań, tych pozytywnych, w 1912 roku prace Szymanowskiego zostały pozytywnie zakończone, jeśli chodzi o już pracę nad samym modelem. Wśród tych prac właśnie znalazła się tak zwana grupa Chopina, wykonana z kilku tysięcy kawałków drewna lipowego, ta, która właśnie gościła w Muzeum Wielkopolskim w okresie międzywojennym.
Czyli w naszym obecnym Muzeum Narodowym, czy to jeszcze było?
Nie, to było Muzeum Wielkopolskie, powstało z utworzenia dwóch wielkich muzeów, Muzeum imienia Mielżyńskich w Poznaniu, które działało w latach 1857-1919 i Muzeum Niemieckiego, tego Muzeum Cesarza Fryderyka, które działało w latach 1894-1918. Także po odzyskaniu przez Polaków niepodległości zostało krótko utworzone tak zwane Muzeum Krajowe, a od 19 roku to muzeum zostało nazwane Muzeum Wielkopolskim.
Już w wolnej Polsce.
I działało one do 39 roku. Niemcy, oczywiście hitlerowcy, którzy przyszli do Poznania, przywrócili pierwotną nazwę Muzeum Niemieckiego, ale po 1945 przywrócono z powrotem nazwę Muzeum Wielkopolskie i to muzeum aż do upaństwowienia w 1949 roku, w 1950 nadano nazwę Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Którego pan jest pracownikiem
tak
teraz.
Tak jest.
wróćmy do tej grupy Chopina.
Tak, Chopina.
Ta grupa Chopina przecież w dalszym ciągu to było dzieło Szymanowskiego, prawda?
Ta grupa Chopina była identyczną kopią tego właśnie pomnika w Łazienkach.
Czyli rozumiem, grupa Chopina to był Chopin plus te dwie żaby, które tam tak troszeczkę
nie,
może humorystycznie.
Potem po tej krytyce, która była w Gońcu, Szymanowski zmienił swoje koncepcje, prawda? Czyli te żaby zlikwidował, nadał tej sadzawce bardziej elipsoidalny kształt, także parę zmian tam wprowadził w tym projekcie. I sądzę, że ta grupa Chopina w tej swojej bryle jest odbiciem tego, co jest w Łazienkach teraz. Ten pomnik w Łazienkach.
No i co teraz się działo?
Jest to skala 1 do 2 dokładnie, bo ma wysokość ten pomnik 3,5 metra.
Mówimy o tym?
Tym, który był w Poznaniu. Miał wysokość 3,5 metra, szerokość 1,93 i długość 3,5 metra. Ta skala mniej więcej została potem powiększona jeszcze raz, prawda? Czyli jest zachowana teraz w tym pomniku w Łazienkach.
I teraz co dalej z tą drewnianą jeszcze poznańską grupą Chopina?
Tak, i to jest ciekawa, historia, ponieważ tak jak powiedziałem o tym, jak Muzeum Poznańskie z niemieckiego zmienia się w Muzeum Polskie, to niemieckie miało charakter germanizacyjny, bo przypomnę, nie kupowano żadnych obrazów, nie promowano jakiegokolwiek artysty polskiego. Przybyły potem pierwszy dyrektor, Marian Gumowski z Krakowa, postanowił spolonizować to muzeum. I wpadło mu na myśl, żeby pierwszą wystawę, która by zarazem otwierała to muzeum, była wystawa Wacława Szymanowskiego. Ponieważ uważał, że właśnie Szymanowski jest tym artystą, który niesie wysoko ten sztandar narodowy, ten polski sztandar narodowy jak najwyżej. I stąd zaprosił go do udziału w wystawie czasowej, która miała miejsce tu w Poznaniu. I była zarazem otwarciem już w dużej części spolonizowanego muzeum, a to miało miejsce 3 maja 1920 roku, czyli w tym roku będzie dokładnie 90 lat od uroczystego otwarcia naszego Muzeum Wielkopolskiego.
Wiemy, że nic z tego planu jakby nie wynikało. Doszło do pewnych perturbacji, prawda?
Tak jest. I jeszcze dodam, że właśnie w prowadzonej szerokiej korespondencji między Gumowskim a Szymanowskim, właśnie Szymanowski podkreślał walory nas tutaj poznańczyków. Ofiarował nawet swój wielki tryptyk. Modlitwa tutaj w darze dla muzeum i dla miasta Poznania.
I pewnie się spodziewał.
I podkreślał, że, znaczy tu już nie możemy powiedzieć, że on przed wystawą. On w międzyczasie podarował, bo zapoznał się tutaj z warunkami, jakie panowały w okresie zaborów i tak dalej i stwierdził, że właśnie tym, którzy nie poddali się Prusakom, chce ofiarować ten wspaniały tryptyk. I co więcej, w tej korespondencji powiedział, że do tej pory pomnik nie powstał w Łazienkach. I tutaj zacytuję, co napisał właśnie Szymanowski do Gumowskiego. Pragnąc za życia doczekać się jakiejś realizacji swojej myśli, wykonałem projekt w rozmiarach już nie 7, ale niecałych 4 metrów. Nie w brązie, ale w drzewie. I chciałem go umieścić w Alejach Warszawskich, choć dawno tam stać powinien. Ale jest w gościnnym domu w Muzeum Wielkopolskim. Podziwiają go liczni przybysze i tutaj właśnie w naszym poznańskim właśnie Muzeum Wielkopolskim po raz pierwszy został ten pomnik publicznie wystawiony. Proszę sobie wyobrazić.
Nigdzie jakie wrażenie? Więcej. Wiemy, jakie wrażenie zrobił?
Tak, zrobił bardzo dobre wrażenie, o ile ja się orientuję. Wystawę tą zwiedziło dokładnie 43 tysiące ludzi, proszę sobie wyobrazić. Także ta dobra tutaj wiadomość, ta dobra idea Szymanowskiego została w moim przekonaniu dobrze przyjęta przez poznaniaków i Wielkopolan. 1922 roku powróciła sprawa budowy pomnika Chopina w Warszawie oczywiście. Oczywiście, bo to był cały czas projekt warszawski, musimy tu podkreślić. I tam właśnie w Warszawie niby działał ten pierwszy komitet budowy, który został, jak powiedziałem, powołany w 1901 roku. Ale jego rezultatów nie było widać, ponieważ większość wykruszyła się już z tego komitetu i powstała myśl utworzenia nowego komitetu. Prawda? I to tutaj działał bardzo prężnie właśnie Szymanowski, ponieważ skierował również takie pismo do profesora Ferrariego, tego właśnie z Włoch, do profesora Bordela z tego wielkiego rzeźbiarza francuskiego i oni przysłali opinie pozytywne, że nie wyobrażają sobie, żeby inny pomnik niż ten projektu Szymanowskiego mógł powstać w Warszawie. I to w sumie spowodowało, że dokładnie w styczniu 1923 roku został rozwiązany ten stary komitet, a w marcu już 1923 roku powstaje nowy komitet budowy z byłym premierem Ponikierskim na czele. Powstał również komitet honorowy z kardynałem Kakowskim, z marszałkiem Sejmu Ratajem i naszym poznańczykiem, poznaniakiem Eugeniuszem Tromczyńskim, który zaangażował się również w to i jeszcze dodam Ignacym Paderewskim. Także widzimy, że tutaj to przyjęło już takie realne kształty realizacji. I tak się też stało.
I potem już to długo nie trwało, bo przecież pomnik został odsłonięty 2 lata jakby
później. Tak, 17 listopada 1926 roku artysta doczekał się realizacji. Tak, także to było coś, co wreszcie usatysfakcjonowało naszego wielkiego artystę. Koszt pomnika był duży, bo wynosił ponad 280 tysięcy złotych. Większość pieniędzy pochodziła z kasy państwa, ale również prowadzono składki, ale to była niewielka część, ponieważ wiadomo, że po wielkich przeżyciach wojennych społeczeństwo nie było bogate. I tu należy podkreślić rolę państwa Rzeczpospolitej właśnie w promowaniu tej najwyższego lotu kultury. Ponieważ tak jak powiedziano, że wielkie państwo ceni swoich wielkich synów. I takie hasło właśnie przyświecało działalności tego komitetu.
Wiemy, z czego był ten pierwszy pomnik zrobiony? Z jakiego kruszcu, z jakiego...
Tak, już założenia do tego konkursu ogłoszonego w 1908 roku mówiły, że pomnik może być tylko wybudowany z brązu i z granitu. Co prawda zmieniono ten drugi składnik, bo został tam zastosowany piaskowiec, jeśli chodzi o podstawę.
Cokół.
Tak. Co prawda mój imiennik Stanisław Grabski, wówczas minister gospodarki, proponował, żeby zastosować granit z rozbiórki tej wielkiej cerkwi w Warszawie, ale wyliczono, że sama obróbka potem tego kamienia będzie droższa niż wprowadzenie tego piaskowca.
Kształt, wszystko tak, jak dzisiaj dokładnie znamy.
Tak.
Tę postać Fryderyka Chopina z tą wieżbą charakterystyczną.
Tak.
I ten piękny cokół i oczywiście łazienki, tak? Bo to nie było dyskusji, że to tam stanie.
Tak, już szukano wielu miejsc, prawda? I były różne propozycje w tych latach 20. właśnie przed postawieniem. ale znaleziono miejsce, bo tam był kiedyś sad jabłoniowy. Tam rosły jabłonie, w tym miejscu, gdzie teraz stoi pomnik Chopina w Warszawie. I tutaj była osobista zgoda prezydenta Wojciechowskiego, który się zgodził na to, ponieważ blisko był Belweder, prawda? I ideę, pomysł poparł jak najbardziej prezydent Stanisław Wojciechowski, żeby w tym miejscu...
Czyli wykarczowano te jabłonki?
Te jabłonie i w tym miejscu właśnie stworzono pomnik z tą sadzawką, z tym całym anturażem przepięknym, z tymi drzewami i tak dalej.
I rozumiem, że od tamtego czasu pomnik Chopina stał się dobrem narodowym. Warszawiacy nie tylko chodzili do parku, oglądali, podziwiali.
Tak, tak. To było coś takiego, co, bym powiedział, spajało Polaków. Tak jak ten pierwszy konkurs po raz pierwszy pokazał potęgę polskich rzeźbiarzy, polskich artystów, tak tutaj właśnie ten duch Chopina elektryzował pozytywnie Polaków, prawda? Dobrze nastawiał nas do tego pozytywnego działania, co oczywiście później w 1939 i 40 roku miało miejsce. Przypomnę bowiem, że w czasie, kiedy Warszawa walczyła z najeźdźcą, co 30 sekund emitowało radio polskie Chopina i mówiło, że jeszcze Polska żyje, prawda? I ja się nie dziwię, że 31 maja podjęto decyzję w ramach tak zwanego tego planu AB niszczenia polskiej kultury, żeby wysadzić pomnik Chopina i to też nastąpiło.
Napis na cokole teraz, w tym obecnym,
tak,
następujący. Posąg Fryderyka Chopina zburzony i zagrabiony przez Niemców w dniu 31 maja 1940 roku odbuduje naród.
Tak, tak,
i to
tak,
jest,
tak.
Prawda?
I ten napis powstał dokładnie 17...
października 1946
roku, kiedy to właśnie postanowiono, bo to było spotkanie w rocznicę śmierci, jak się nie mylę, Chopina, spotkanie właśnie, że ten pomnik zostanie odbudowany.
Ale jeszcze wróćmy jeszcze właśnie, bo Niemcy szybko się rozprawili z tym pomnikiem, wiedząc, jaka jest jego wymowa, prawda?
Tak, 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 dokładnie, bardzo szybko, ponieważ tak jak powiedziałem, los spotkał inne pomniki, między innymi księcia Poniatowskiego, też wysadzono,
Mickiewicza. Naszego Fryderyka pocięli na kawałki i gdzieś do huty chyba, tak?
Tak, do huty w Niemczech wysłano na, jak to się określono, na amunicję, to, prawda, bo to był brąz, czyli to miało służyć zabijaniu ludzi, nie to, czym była dla nas twórczość Chopina, on tworzył to wspaniałe życie nasze, umilał nam to życie, jednoczył nas wokół tego. I dlatego też hitlerowcy wiedzieli, popełniając z premedytacją dzieło zniszczenia to, co tkwiło głęboko w naszych sercach, prawda? Wiedzieli, jak upokorzyć nasz naród.
Na szczęście po wojnie, wkrótce po wojnie, postanowiono ponownie przywrócić łazienkom ten pomnik. I został odrestaurowany, zrekonstruowany, zdaje się, że pod kierunkiem Władysława Wasiewicza i ponownie odsłonięty w 1958, prawda?
Oczywiście, został odsłonięty w 1958 roku, w maju, prawda? pomnik ten został zrealizowany na zapotrzebowanie narodu. To było widać. 46 rok, kiedy naród mówi, że odbudujemy. Czasy stalinowskie jednak były tutaj oporne, jeśli chodzi o realizację naszych narodowych aspiracji. Dwa ogłoszone konkursy w 51 i 52 w ogóle zmierzały w innym kierunku. Miała powstać zupełnie inna wersja pomnika, jakaś nowoczesna. Miano stworzyć jakieś wielkie osiedle w Warszawie Chopina, ale na szczęście to upadło, prawda? To upadło i wrócono do sprawy w wyniku odwilży październikowej budowy pomnika według wersji właśnie Szymanowskiego.
I tam jest też na cokole, zdaje się, taki cytat z Adama Mickiewicza.
Tak, tak.
Bardzo
tak.
Piękny. Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało.
Cało, tak. No i tu mamy właśnie kwintesencję, że ta nasza kultura właśnie z Chopinem ciągle się odradza. Przykładem właśnie jeszcze takiej historii poznańskiego pomnika niech będzie sprawa, jak Niemcy w 1939 weszli tu do Muzeum Wielkopolskiego siekierami. Siekierami, proszę państwa, proszę pani, rozwalili ten pomnik. Jeden z dozorców, właśnie badałem tą sprawę, mam 2-3 nazwiska, ale w tej chwili nie powiem dokładnie, który z nich uratował tą głowę Chopina, chowając ją w piwnicy.
Przecież szalony ciężar, prawda? Ile ta
nie,
głowa?
Nie, to było drewno, to była lipa, prawda? Nie była na szczęście, bo sama głowa, jak wyliczono z pomnika oryginalnego, ważyła ponad 250 kg. Bo drugą analogiczną głowę znaleziono w 45 również we Wrocławiu, na złomowisku. Myślano, że to jest ta oryginalna, ale się okazało, że dwie panie mogły to swobodnie podnieść.
Czyli to nie był ten,
czyli jeden z projektów, prawda? Natomiast ta historia poznańska jakoś zatoczyła koło, ponieważ rodzina, bo dodam, że w okresie międzywojennym ta grupa Chopina była w Muzeum Wielkopolskim eksponowana jako depozyt Wacława Szymanowskiego i jego rodziny. Szymanowski zmarł w 1930 roku, czyli jego synowie, też Wacław, mieli pieczę nad ojca dziedzictwem. I po 1945 roku głowa ta została przekazana jako dar do Muzeum Narodowego w Warszawie. Ale że tu w Poznaniu powstawało, dzięki staraniom Szulca, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Warszawa przekazała nam jako depozyt. I ta głowa jest w naszym Muzeum Instrumentów Muzycznych przechowywana jako depozyt. I też jako świadectwo tego, że po raz pierwszy w Muzeum Narodowym publicznie była ta grupa eksponowana.
Ja dziękuję bardzo, bo to rzeczywiście niesamowita historia. Myślę, że teraz kiedykolwiek, ktokolwiek z nas będzie w Warszawie, w Łazienkach i będzie mógł na własne oczy podziwiać ten piękny pomnik Chopina, czy też będzie go widział w jakichś innych okolicznościach, będzie miał świadomość, że tam jest też bardzo silnie zaznaczony ten wątek poznański, prawda?
Jak najbardziej.
Z czego powinniśmy być dumni.
Dumni, oczywiście. Tym bardziej, że na pewno i środki przekazywaliśmy tutaj na ten cel. Także to było, uważam, bardzo ważne. I tak jak powiedziałem, w polonizacji, że ten pierwiastek ogólnoświatowy, ogólnonarodowy, bo taka jest muzyka Chopina, tak jak powiedział Norwid, prawda? Była również, jeśli chodzi o realizację tego pomnika, naszym udziałem.
Dziękuję bardzo. Tak interesująco opowiadał nam dzisiaj historię chopinowskiego pomnika pan Tadeusz Grabski z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo również.